Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Moim gościem jest Marcin Bratkowski, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polonia Warszawa, najstarszy klub piłkarski stolicy, przez kibiców nazywany dumą stolicy. Pytanie, czy w sezonie 2016-17 jest z czego być dumnym? Zanim porozmawiamy o sprawach pozasportowych, może kluczowych w tym wypadku, zapytam o wyniki. Gdzie jest Polonia i jak sobie radzi?
No niestety pod tym względem sytuacja wygląda bardzo słabo. Polonia jest cały czas w strefie spadkowej drugiej ligi, chociaż przed sezonem ambicje były dużo wyższe, bo i były już trener Igor Gołaszewski i działacze zapowiadali, że od razu po awansie, bo Polonia jest beniaminkiem tej drugiej ligi, będą chcieli włączyć się do walki o kolejny awans do pierwszej ligi. No ale realia okazały się zupełnie inne. Polonia w tym sezonie wygrała tylko 5 spotkań. Jak na razie ma bardzo dużo remisów, ale to nie wystarcza do tego, żeby być nad tą kreską dającą utrzymanie w drugiej lidze. No i cóż, zostało do końca jeszcze, jeżeli się nie mylę, 6 meczów. Ma 4 punkty straty do bezpiecznego miejsca. No teraz powiedzmy, że w serca kibiców Polonii, też co chyba najważniejsze, w serca piłkarzy Polonii, zostało wlane trochę nadziei po ostatnim zwycięstwie 4-1 z Radomiakiem, jedną z najsilniejszych drużyn ligi. Sami piłkarze mówią, że bardzo liczą na to, że to będzie taki przełomowy moment, bo sami mają świadomość tego, że ich umiejętności piłkarskie są dużo wyższe, niż by wskazywało na to miejsce w tabeli. Deklarują nawet, że drużyna jest na piłkarsko na poziomie pierwszej ligi i są zadziwieni tym.
Pierwsza liga, to dodajmy i przypomnijmy, nie ekstraklasa, już.
Nie, mówimy o... Polonia jest na trzecim poziomie rozgrywkowym, nazywanym drugą ligą, a piłkarze mówią, że ich umiejętności wystarczają na drugi poziom rozgrywkowy, czyli pierwszą.
Ja patrzę na tabelę tej drugiej ligi, czyli trzeciego poziomu rozgrywkowego. Na pierwszym miejscu Odra Opole, ale dalej takie zespoły jak Kraków Częstochowa, Puszcza Niepołomice, w tej lidze między innymi Gryf Wejherowo, Legionowia Legionowo, Rozwój Katowice, Olimpia Zambrów. Wydawałoby się, że Polonia powinna grać z lepszymi rywalami, ale jak przypomnimy sobie, co było jeszcze wcześniej, mówiąc językiem piłkarskim czy kibicowskim, kartofliska czwartej ligi, to jest postęp, tylko że te kartofliska znów wiszą jak widmo nad czarnymi koszulami. Zapytam o piłkarzy, bo pamiętam, że kiedy Polonia z hukiem, no bo jak się spada z wysoka, to jest huk z wysoka, czyli z ekstraklasy, spadła do tej czwartej ligi, to ogłoszono casting na piłkarzy. No w ogóle jakaś niewyobrażalna historia. Polonia Warszawa musiała dawać ogłoszenia, chyba nawet w prasie, że poszukuje piłkarzy. Czy z tego castingu ktoś jeszcze w Polonii występuje?
Nie, już nikogo nie ma w ogóle, nawet z tej drużyny, która grała w czwartej lidze. Ten casting to był raczej taka rzecz marketingowa. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, mogę być w błędzie, ale wydaje mi się, że z tego castingu to do drużyny faktycznie załapał się może jeden, dwóch, może góra trzech piłkarzy. To raczej była taka próba umiejętna zwrócenia na siebie uwagi dziennikarzy, przypomnienia o Polonii i pokazania, że odbudowujemy i robimy wszystko, co się da, żeby tę drużynę zbudować. Ale nie, jeżeli chodzi o skład osobowy, to jest on zupełnie zmieniony. Drużyna została dość mocno przebudowana od kiedy 2 lata temu, dokładnie 1 lipca 2015 roku, przeszła z rąk MKS Polonia Warszawa, czyli stowarzyszenia, które zarządzało nią od tej czwartej ligi przez dwa sezony, ten w czwartej lidze i kolejny w trzeciej. Została przejęta przez spółkę, na czele której stoi, której przedstawicielem i prezesem klubu został Jerzy Engel, były selekcjoner. Od tego momentu pojawiły się w klubie trochę większe pieniądze. Inne osoby stały się decyzyjne, jeżeli chodzi o kwestie sportowe i wiele nazwisk się zmieniło.
Zaraz o rolę Jerzego Engela w całym tym procesie odbudowywanie, ale tu ze znakiem zapytania Polonii właśnie zapytam. Kto jest trenerem czarnych koszul teraz?
Teraz trenerem jest Wojciech Szymanek. Był długo utrzymywany na tym stanowisku, jednym chyba z, jeżeli dobrze pamiętam ze statystyk, to w ogóle był jednym z najdłużej pracujących trenerów w Polonii w XXI wieku, jeżeli nie najdłużej, był Igor Gołaszewski, który przejął drużynę pod koniec sezonu 2014-15, uratował ją wówczas przed spadkiem z trzeciej do czwartej ligi dzięki imponującej końcówce rozgrywek, potem wywalczył w kolejnym sezonie awans z trzeciej do drugiej, no i teraz przez ponad pół sezonu prowadził ją w drugiej lidze, no niestety ze skutkiem mizernym.
Ale idę o zakład, że gdyby zapytać tak zwanego przeciętnego kibica o najbardziej znanych trenerów Polonii, to wskazałby pewnie na Engela, na Wdowczyka, może na Bakero z uwagi na to, na status gwiazdy Szymanka na ławce trenerskiej. Mało kto by wymienił.
No mało kto, ale to też jakby nie chodzi o to, żeby go, nie ma możliwości, żeby go ktoś z tej pracy trenerskiej kojarzył, bo to jest jego pierwsza samodzielna praca trenerska, on wcześniej był asystentem właśnie Igora Gołaszewskiego. Dostał tę szansę z dwóch powodów. Po pierwsze, z moich informacji wynika, że no nie jest tak, żeby trenerzy ze znanymi nazwiskami czy z jakimś dorobkiem zabijali się o tę pracę w Polonii. Po pierwsze dlatego, że sytuacja w tabeli w momencie zwolnienia Gołaszewskiego była i jest nienadzwyczajna i łatwo się wkopać, a dla trenera z nazwiskiem spadek z drugiej do trzeciej ligi, no to olbrzymi zgrzyt w CV. No a po drugie dlatego, że dużo jest osób chętnych do decydowania w Polonii o kwestiach sportowych i często trener musi sobie z takimi naciskami radzić.
Skoro jesteśmy przy osobie szkoleniowca, to trochę wyjdę poza ogrodzenie płot właściwie stadionu przy Konwiktorskiej i zapytam szerzej o w ogóle sytuację na polskim rynku piłkarskim, jeśli chodzi o trenerów, bo każdy, kto obserwuje to choć trochę, to zdaje sobie sprawę z tego, że po pierwsze jest to rynek dość zamknięty, szczelny, że ci te same nazwiska są w kółko w obiegu. Dajmy na to Czesław Michniewicz, spektakularna porażka z jakąś drużyną, zwolniony z klubu i już za chwilę jako zbawca innego klubu pojawia się i tak jest właściwie z każdym trenerem. To zdrowa sytuacja?
No, nie do końca, dlatego że ta karuzela się kręci. W Polsce trenerzy pracują generalnie krótko, a prawda jest taka, że żeby mieć szansę odcisnąć swoje piętno na drużynie, nauczyć czegoś piłkarzy i żeby kibice i działacze mogli się przekonać, czy ten trener to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, on powinien mieć kredyt zaufania, no i przynajmniej wydaje mi się takie nie wiem, sezon, dwa sezony pełne, spokojne do przepracowania. Wydaje mi się, że nawet, że jeden sezon to jest trochę mało. No ale to się bierze z niecierpliwości i troszkę z braku takiej kultury prowadzenia klubu opartej na zaufaniu i długofalowych pomysłach. Wydaje mi się, że w polskiej piłce cały czas w większości klubów, nie mówię, że we wszystkich, działa się mocno doraźnie, patrząc w przód, raczej
właśnie,
jeden sezon, a nie 10.
Dlatego zapytałem o tę karuzelę trenerską, bo Polonia swojego czasu była chyba najczęściej zmieniającym trenerów klubem, mimo że w Ekstraklasie grała o najwyższe cele. To były czasy Józefa Wojciechowskiego, który trenerów zmieniał jak rękawiczki, a tymczasem mamy taką drużynę na światowym poziomie jak Manchester United, która już kilka lat temu rozstała się z Alexem Fergusonem, ale to była legenda tego klubu przez wiele lat, na dobre i na złe, trener-menadżer związany z drużyną i właściwie trudno było sobie kibicom wyobrazić nawet w trudniejszych chwilach Manchester United bez Alexa Fergusona. To też dziwi mnie właśnie ta nasza polska karuzela trenerska, takie trochę piekiełko. Panie redaktorze, pisze pan tak: niesamodzielni trenerzy, obrażeni kibice i kuriozalne konferencje prasowe. Polonia Warszawa zrobiła krok do przodu tylko po to, żeby cofnąć się o dwa. Redaktor Bratkowski, który jest naszym gościem, pisze tak w jednym z artykułów na łamach przeglądu sportowego: to sytuacja przy Konwiktorskiej brzmi jak czarna rozpacz czarnych koszul. Czy można wskazać jednego winowajcę, czy kilku winowajców w takiej sytuacji?
Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że wszyscy działacze, którzy zabrali się za odbudowę klubu, nie mówię, że to jest kwestia złej woli, ale często nieudolności i popełnionych błędów. Polonia od tej czwartej ligi borykała się z różnymi problemami. Nikt nie potrafił wykorzystać olbrzymiego potencjału kibicowskiego, bo mobilizacja po tej degradacji z ekstraklasy do czwartej ligi była ogromna. Na pierwszych meczach stadion przy Konwiktorskiej był niemal pełny lub pełny. Ta frekwencja bywała wcale nie gorsza niż w ekstraklasie. Ludzie sami z siebie, z własnej nieprzymuszonej woli, przelewali pieniądze na konto stowarzyszenia, które współfinansowało drużynę, kupowali karnety na mecze Polonii, zanim jeszcze w klubie byli piłkarze.
Kibice uratowali ten klub. Chyba po prostu.
Dokładnie, a teraz prezes Jerzy Engel często o tym zapomina, obowiązuje teraz taka wersja chociażby, że, bo przypomnijmy, że początkowo Polonia miała po tej degradacji z ekstraklasy zaczynać od piątej ligi, czyli szóstego poziomu rozgrywkowego, a jeszcze przed sezonem w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej i PZPN-ie udało się wyprosić za zasługi to, żeby zaczynała jednak o poziom wyżej, czyli z czwartej ligi, czyli piątego poziomu rozgrywkowego. I teraz obowiązuje wersja, którą powtarza pan prezes Engel, że to załatwił honorowy prezes Jerzy Piekarzewski, którego zasług dla klubu absolutnie nie kwestionuje i ja nie chcę absolutnie go dyskredytować, ale prawda jest taka, że to kibice chodzili, prosili i wychodzili ten w cudzysłowie awans, no bo to tę możliwość zaczynania z wyższego poziomu i o tych zasługach kibiców dla odbudowy klubu bardzo, bardzo często się w tym momencie zapomina. Jest to przykre, dlatego że w momencie, w którym nie było wiadomo, czy Polonia w ogóle będzie dalej istnieć, to oni się najszybciej zorganizowali, to oni zebrali środki na to, żeby ta drużyna funkcjonowała i to oni wspólnie z MKS-em, który popełnił bardzo wiele błędów, ale też nie można zapominać o tym, że wziął na swoje barki odpowiedzialność troszkę ponad swoje finansowe siły i ponad swoje możliwości organizacyjne za prowadzenie tej drużyny seniorskiej, więc nie możemy pozwalać zapominać o tym, kto tak naprawdę tę drużynę uratował przed niebytem, kiedy spadła do czwartej ligi.
To był taki moment przejściowy, natomiast sam pan powiedział, że Jerzy Engel przyniósł do Polonii pieniądze, więc była jakaś perspektywa rozwoju. Jakie zatem zarzuty można Jerzemu Engelowi, zresztą związanemu od lat z Polonią, także emocjonalnie postawić?
Zarzuty różnorakie. Ja muszę tutaj być ostrożny, bo już prezes Engel wydał oświadczenie na stronie kspolonia.pl,
że... To była reakcja na ten artykuł, którego fragment czytałem,
tak,
prawda?
Tak, że po konsultacji z działem prawnym wyda kolejne oświadczenie. Jest to też bardzo ciekawa konstrukcja. Oświadczenie, że zamierza wydać oświadczenie, taki teaser oświadczenia, powiedzmy. Śmieję się trochę, ale muszę na te słowa uważać. W każdym razie, tak, jeżeli chodzi o stadion... Po prostu trzeba pamiętać, co krok po kroku prezes Engel mówił i co obiecywał i go z tego rozliczać.
Bo Jerzy Engel obiecuje od miesięcy, że budowa nowego, wymarzonego przez kibiców i nie tylko Polonii Warszawa, stadion, że ta budowa ruszy lada dzień. Ratusz ma odmienne zdanie na ten temat.
Tak, no sam byłem 1 lipca 2015 roku, w dniu, w którym właśnie spółka KS Polonia S.A. przejmowała Polonię z rąk MKS-u na konferencji prasowej, gdzie były roztaczane wizję stadionu. Była mowa, że tak naprawdę kwestia dzierżawy z miastem to jest kompletna formalność i że prawdopodobnie do końca wakacji tego 2015 roku wszystko będzie dogadane i tak naprawdę zaraz możemy zaczynać budowę. No i cóż, mamy minęły niemal dwa lata, a kiedy ja pytam panią wiceprezydent Kaznowską, co się przez ten czas ruszyło, to ona mówi, że wykonano może 3 ze 100 kroków i że droga do rozpoczęcia ewentualnej budowy jest bardzo daleka. Prezes Engel ma wyjątkową umiejętność do ładnego mówienia, takiego ładnego mówienia okrągłymi zdaniami, głosem męża stanu, umie przekonywać do swoich pomysłów, do swoich racji, do swoich obietnic kibiców, ale wydaje mi się, że coraz więcej z nich zaczyna sobie zadawać pytania. Dobrze, fajnie, bardzo miło pana posłuchać, panie prezesie, ale gdzie idą za tym jakieś konkrety, bo jeżeli spojrzymy teraz na sytuację w praktyce, no to wygląda to tak, że poza ostatnim meczem z Radomiakiem i życzę Polonii, żeby ten mecz był początkiem lepszej gry, ale poza ostatnim meczem mamy drużynę, która przez cały sezon gra słabo i meczów tak naprawdę nie da się oglądać. Mamy stadion obiecywany, w kwestii budowy którego przez niemal 2 lata nie ruszyliśmy się z miejsca, a władze miasta mówią, że te koncepcje przedstawiane przez władze klubu są mocno wątpliwe i ryzykowne.
Panie redaktorze, ale tutaj się zatrzymajmy, bo ja muszę wtrącić od siebie. Przez lata, i to nie jest perspektywa kilku lat wstecz, tylko kilkunastu, a może i kilkudziesięciu, przedstawiono cały szereg projektów, propozycji dla zagospodarowania tego terenu. Ja pamiętam takie minimalistyczne projekty kompleksu sportowego i rozbuchane, wielkie na taką skalę już w pełni europejską projekty komercyjne. I to nie były projekty Jerzego Engela, to były projekty stowarzyszeń, to były projekty poprzednich właścicieli, a miasto stołeczne zawsze miało jakieś ale. Dlaczego Stadion Legii Warszawa mógł powstać bez przeszkód i z tej obietnicy Hanna Gronkiewicz-Waltz się wywiązała, a z obietnicy budowy stadionu Polonii Warszawa się do tej pory nie wywiązała i zawsze jest jakieś ale?
Wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. Przykra dla kibiców Polonii, ale prosta. Po prostu jest tak dlatego, że kibiców Polonii jest w tym momencie znacznie mniej niż kibiców Legii. Nie są znaczącym elektoratem i myślę, że o ile na wynikach wyborczych podpadnięcie Legii może mieć znaczący wpływ na takie wyniki, o tyle obiecywanie czegoś kibicom Polonii i niewywiązywanie się z tego jest co najwyżej zgrzytem wizerunkowym, ale na praktyczne wyniki wyborów, czy wyniki sondaży, czy wyniki poparcia wpływu wielkiego nie będzie miało. To jest prosta kwestia. Polityk robi to, co musi, żeby utrzymać się na swoim stołku, czy też żeby być wybranym na kolejną
kadencję.
Ale
przecież są propozycje finansowania tej budowy w trybie, czy to partnerstwa publiczno-prywatnego, czy w ogóle z prywatnych pieniędzy. Ja wiem, że to są tereny miejskie i tu trzeba się odpowiednio porozumieć, ale być może zgodnie z jakąś tam koncepcją miasto wcale nie musiałoby wielkich pieniędzy wykładać, a wiemy, że na Legię wyłożyło ogromne pieniądze.
No zgadza się. Wszyscy byśmy chcieli, żeby Warszawa miała jak najwięcej obiektów sportowych.
Bo ja czytałem wywiad z wiceprezydent Renatą Kaznowską, która w pewnym momencie porównała Polonię Warszawa do siatkarskiej dziewczęcej drużyny Wisła Warszawa. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy wiedział, że taka drużyna istnieje i stwierdziła, że dziewczęta sobie radzą w swoich warunkach, a Polonia ma jeszcze lepsze warunki, więc też powinna sobie radzić.
To też nie do końca o to chodzi. To jest, wydaje mi się, że trochę jest przekręcana ta narracja pani wiceprezydent Kaznowskiej. Nie twierdzę, że ona jest wybitnym politykiem. Nie wiem tego. Tak naprawdę polityką się nie zajmuję, polityką z założenia raczej nie ufam.
Ja bym chciał, żeby tutaj nie chodziło o politykę, tylko traktuję wiceprezydent Kaznowską jako urzędnika miejskiego, która powinna zatroszczyć się o to, żeby odpowiednio porozumieć się z klubem, no i wreszcie, żeby prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz mogła wywiązać się chociaż w jakiejś mierze z tych swoich obietnic.
No tak, tylko
ja wiem, że droga jest trudna.
Wydaje mi się, że z tego, co mówi pani wiceprezydent Kaznowska, jej tak naprawdę nie są dawane szanse na to, żeby tej Polonii pomóc, no bo umówmy się, w momencie, w którym ona ma, z tego co twierdzi, jedną z najcenniejszych działek w Polsce w ogóle.
Nazywa ją jedną z najpiękniejszych w ogóle, tak.
Działek w Polsce do oddania na 30 lat. Ona nie wie, komu miałaby ją oddać. Nie do końca wie, za jakie pieniądze ten ktoś miałby coś tam postawić, bo na razie nie widziała żadnych gwarancji.
Ktoś to jest jakiś tajemniczy inwestor, którego nie chce ujawnić Jerzy Engel.
Tak,
w ogóle nie dziwię, że...
No właśnie. Pan Jerzy Engel mówi, że inwestor ujawni się po tym, jak Polonia dostanie prawo do dzierżawy. No ale no nie wiem, wydaje mi się, wszystko od kiedy klub przejęła Polonia Warszawa S.A., wszystko jest robione za kurtyną. Nawet jeżeli to by były najlepsze rzeczy, to nikt tego nie wie. Nikt nie ma możliwości patrzenia władzom klubu na ręce, a oto kibice, którzy próbowali odbudowywać drużynę od czwartej ligi, walczyli, żeby się nie powtarzały sytuacje z właścicielami, którzy robią robią, co chcą i którzy są kompletnie poza kontrolą. A tutaj wszystko jest zawijane w taką kurtynę, zasłonę z pięknych słów, gładkich, okrągłych zdań, a tak naprawdę mało kto wie, co w tych gabinetach się dzieje.
Czyli najzdrowszą sytuacją jednak, i tu może wracamy do punktu wyjścia, byłby taki reset i budowa miejskiego kompleksu sportowego z miejskich pieniędzy pod zarządem miasta, na którym to obiekcie występuje, na obiekcie głównym Polonia Warszawa. Bo z tych projektów przedstawianych przez Jerzego Engela wynika m.in., że boiska miałyby być 3 piętra pod ziemią, korty tenisowe 3 piętra pod ziemią.
No tak, dziwne. Tak, no bardzo dziwne, bardzo dziwne. No,
a reszta oczywiście obiekty komercyjne.
Tak, no chodzi o to, żeby dobudować 2 biurowce od strony hotelu Ibis, od strony tamtej, a powierzchnię sportową, która jest zapisane, że musi stanowić 60% całej tej działki, chować pod murawą tego nowego stadionu. Ja nie wiem, no nie ma czegoś takiego na świecie, więc ja nie jestem architektem, ale trudno to sobie w ogóle wyobrazić. No, na konferencji w styczniu tego roku, na której prezes Engel opowiadał właśnie o tym nowym stadionie, mówił, że chce zmieścić pod boiskiem halę do koszykówki, baseny, korty tenisowe, boiska treningowe i jeszcze parkingi. No naprawdę, nawet jeżeli to byłoby realne, bo pewnie gdzieś w Dubaju jakby za petrodolary coś takiego budować, no to okej, da się, ale koszty...
To taka zimnowojenna wizja.
No tak, tak, tak. Bunkier, 15 bunkrów pod ziemią, a tam i tam będziemy chować sport. Nie wiem, wydaje mi się, że jest to koncepcja, jeżeli w ogóle realna z budowlanego punktu widzenia, to arcy droga i nie wiem, jakie pieniądze musiałyby być, to chyba jakiś arabski szejk musiałby budować, a poza tym pytanie, kto by właściwie chciał grać w tego tenisa pod ziemią?
No, kto by chciał grać pod ziemią, kto by chciał pod ziemią siedzieć i to oglądać? Może jest to arabski inwestor, bo pan sam powiedział, że Jerzy Engel trzyma w ukryciu tego swojego tajemniczego inwestora. Zapytam jeszcze o taką rzecz, bo mówimy cały czas o niemocy trwającej od lat, można by już pewnie mówić o dekadach, i to nie jest tylko era Jerzego Engela, to pewnie też nie jest era tylko Hanny Gronkiewicz-Waltz, chociaż jak się cofniemy tych 10 lat wstecz, to jednak była w ogóle inna sytuacja w polskiej piłce, nie było jeszcze tych pięknych stadionów, wszyscy grali na podobnym poziomie. Na Konwiktorskiej przez lata ja też widywałem ludzi z pierwszych stron gazet, to znaczy wpływowe osoby ze świata polityki, pełny przekrój partii politycznych od lewa do prawa. To są bardzo zagorzali i mniej zagorzali kibice. Oni obsiadywali nie tylko trybunę VIP-owską, ale też tą zwykłą. Ludzie kultury, aktorzy, dziennikarze, nie sportowi, bo sportowi to swoją drogą. Dlaczego ten cały zastęp wpływowych osób, Michała Listkiewicza tutaj przecież możemy też wymienić, chyba związanego z obecnym zarządem w jakiś sposób, proszę mnie sprostować, jeśli się mylę, dlaczego ta cała, mówiąc warszawskim językiem, kulturalno-polityczno-medialna ferajna nie była w stanie Polonii w żaden sposób pomóc?
Nie mam pojęcia, to jest znakomite pytanie. Nie mam pojęcia. Moje podejrzenie jest takie, że jednocześnie błogosławieństwem, bo co jakiś czas przyciąga pieniądze inwestorów, a z drugiej strony przekleństwem Polonii jest właśnie ta działka, na której leży jej stadion. Błogosławieństwem, tak jak wspomniałem, dlatego, że potrafi zainteresować Polonią i jej finansowaniem nawet osoby, które nie są jakimiś wielkimi fanami sportu. Wydaje mi się, że troszkę tak mogło być też z panem Wojciechowskim, któremu się ta działka bardzo podobała i miał różne pomysły na jej zagospodarowanie.
Z kolei portugalscy, nie tyle inwestorzy, co na pewno architekci, z tego co pamiętam.
Tak, tak, tak. A z drugiej strony właśnie ta działka jest chyba przekleństwem, bo tak jak, no bo miasto bardzo sobie ją ceni i może nie jest do końca skore do tego, żeby ją oddawać, a jednocześnie nie ma pieniędzy albo nie chce wydać pieniędzy na to, żeby coś tam faktycznie ładnego, cennego i praktycznego postawić, ale to są moje spekulacje. Nie wiem, bo też się nad tym często zastanawiam. Dlaczego Polonia, która ma właśnie tylu wpływowych kibiców, może jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, jest gorsza od Legii, ale jeżeli chodzi właśnie o znane i wpływowe twarze widywane na trybunach, myślę, że tutaj wcale taka słabsza nie jest. Nie wiem. Albo może ci ludzie po prostu w znacznej swej części chcieli być widywani na trybunach, bo tak wypadało, a tak naprawdę ich miłość do Polonii lub też możliwości polityczne były niewystarczające.
No to wracamy w takim razie do punktu wyjścia. Polonii uda się obronić przed spadkiem w tym sezonie? Ile meczów do końca?
6 spotkań do końca. Jest to absolutnie kluczowe, bo dużo łatwiej się w drugiej lidze utrzymać, niż do niej z powrotem awansować. Szczerze mówiąc, nagromadzenie szczęśliwych zbiegów okoliczności, które pomogło Polonii awansować, wydostać się z tej trzeciej ligi, awansować do drugiej, moim zdaniem nie powtórzy się przez najbliższe 150 lat, bo to były mecze wygrywane po golach w 95 minutach. To były spotkania, w których w ostatnich minutach udawało się odwracać wynik z 0-1 na 2-1. To były szaleńcze pogonie za wynikiem. To były fantastyczne, stałe fragmenty gry i tak naprawdę...
To już nie dopytuję, ale znając realia polskiej piłki, zapala mi się lampka. Nie stawiam pytania, którego treści ktoś się domyśla, czy po prostu to wszystko było fair i czysto? To była wola walki? Czy są jakieś podejrzenia, że mogło być inaczej?
Nie mam pojęcia, to każdy musi...
Okay.
Nie ma żadnych, znaczy nie, nic nie słyszałem na ten temat, żeby ktoś oskarżał, że coś tu było nie fair, aczkolwiek faktycznie gdyby takie wyniki i takie zbiegi okoliczności miały miejsce te 10 czy 15 czy 20 lat temu, to byłoby to mocno zastanawiające, ale absolutnie nie chcę się tutaj bawić w spekulacje, no, bo ten awans to była bardzo ważna rzecz dla klubu i nie ma żadnych dowodów, żeby coś tutaj było robione w sposób niezgodny z prawem.
Jasne. Marcin Bratkowski, Przegląd Sportowy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radia Warszawa.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.